Hu hu ha, nasza zima zwa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zimy a będzie jeszcze nie ma.
A będzie zima, czy nie będzie? Tak sobie myślę, Mikołaj, już tuż. Choinek nawet sporo na mieście.
Zima będzie na pewno, no bo kalendarzowa zima nastąpi, prawda? Ale pytanie, czy będzie śnieg?
Ale marzy mi się taki obrazek ze śniegiem właśnie, że czapy śniegu na krzaku, na tym krzaku też gil czerwony.
Tak, to na to czekamy. Miejmy nadzieję, że już na święta zobaczymy taką prawdziwie zimową, śnieżną, piękną aurę, żeby te święta też były takie prawdziwie zimowe. Natomiast teraz wypatrujemy raczej...
Żeby mi przyniósł takiego gila.
O, dobrze.
Tylko najczęściej
tego właściwego, bo teraz to najczęściej to tak można spotkać tego zielonego, a tego Państwu nie życzymy. Mówimy o tym czerwonym bądź taką kawę z mlekiem i tak. Wtedy tu mamy na myśli o samicy gila. To jest zawsze fascynujące, że jak ktoś zobaczy właśnie samicę, to jest w szoku, że to też jest gil, bo jednak wszystkim się kojarzy z czerwonym samcem, czerwonym ptakiem, tak jest. No i też tak dzisiaj o tym gilu rozmawiamy, bo ja mam z kolei zawsze skojarzenia gila, no wiadomo, z zimą, z karmnikami, ale właśnie przez to, że mamy w piątek Mikołaja, no to ten gil jest takim trochę takim ptasim Mikołajem, no bo nie dość, że czerwony, no to taki grubiutki, prawda, więc i taki wzbudza takie pozytywne emocje.
Gdzie
więc
broda,
tak jak
gdzie broda?
Brody nie ma, już na pewno nie ma białej, no bo przecież głowę ma taką raczej całą czarną, z taką czarną czapeczką. Trochę można powiedzieć siwizny ma na plecach i na skrzydłach, ale tutaj ten taki czerwono-różowy, taki ciepły, miły kolor jest jak najbardziej mikołajowy.
No właśnie, on przede wszystkim daje dużo radości, bo każdy z nas lubi dostawać, prawda, coś na Mikołaja, chociażby coś takiego symbolicznego, chociaż tego czekoladowego Mikołaja, no to tak samo człowiek się cieszy, jak zobaczy gila, bo nie znam naprawdę osoby, która zobaczy takiego pięknego, czerwonego gila, gdzieś tam siedzącego sobie na gałązce i się nie uśmiechnie. No nie da się przejść koło gila z posępnym jakimś takim nastrojem.
A dziwną historią jest, że te gile to mamy u nas w ciągu całego roku. Tylko ich nie widać. Kojarzymy je z zimą.
Tak, zdecydowanie kojarzymy je z zimą. Pewnie dlatego, że trochę tych ptaków przylatuje do nas spędzić zimę gdzieś tam z północy i z północnego wschodu. Natomiast prawdą jest, że coraz więcej gili jest lęgowych w naszym kraju, bo one kiedyś jeszcze chyba do lat 70. czy 80. gnieździły się w zasadzie tylko w górach. Potem zaczęły swój triumfalny marsz również tutaj do nas na północ. Gnieżdżą się w różnych miejscach, nawet w parkach miejskich możemy je spotkać, ale latem, pomimo tego, że to są te ptaki bardzo kolorowe, takie bardzo kontrastowe, wydawałoby się, że jak one są w okolicy, to już nie ma szans, żeby ich nie zobaczyć, no to one są bardzo skryte, bardzo spokojne, nie rzucają się w oczy, mało co śpiewają tak naprawdę, więc możemy mieć w parku gila, a nawet tego wiosną czy latem.
Bo żyją w koronach drzew.
Tak, i nawet tego nie zobaczyć i dopiero wtedy, jak te karmniki już wyczyścimy i nasypiemy tam czegoś pysznego, to wtedy od czasu do czasu gile tam też możemy spotkać.
Wiesz co, one są najbardziej związane ze świerkami i stąd trudniej je spotkać w naszych lasach, a łatwiej właśnie w parkach, gdzie te nasadzenia, prawda, różnych drzew, czy też naszych rodzimych, ale też i egzotycznych się zdarzają i te gile tam się jakoś odnajdują. Ale to nie znaczy, że w naszym lesie nie możemy ich w ogóle spotkać, bo ja chociażby w tym roku, będąc właśnie w lesie, takiego gila najpierw usłyszałam, a później zobaczyłam, bo on, mimo że nie śpiewa, to charakterystycznie gwiżdże, czyli jak słyszymy takie no to, gil.
A w ten sposób, tak?
Tak. Więc no, trzeba być czujnym.
Ja bym powiedział, że to takie ciu, które przed chwileczką zrobiła Ewelina, to jest głos kontaktowy pasujący do 90% ptaków.
O, nieprawda. Gil ma charakterystyczny. Jak się, drodzy Państwo, raz usłyszy, to już się zapamięta na zawsze.
Że tak. Jak się ma taki słuch jak Ewelina, to tak. Jak się ma taki słuch jak ja, to mniej.
To trzeba wtedy wypatrywać, no bo czerwonego koloru nie sposób nie zauważyć. Nawet latem, kiedy mamy dużo zieleni.
Są audiofile, chciałem tylko powiedzieć. I są audiogile. Do audiogili należy Ewelina Samańska.
Nie wiem, czy to był komplement.
Ja o tym pomyślę.
Ale też Państwu życzymy tego, żeby przy karmniku się te gile pojawiały, no bo też trochę tą audycję nagrywamy, żeby Państwa już zachęcić do tego, żeby zacząć myśleć o dokarmianiu ptaków. I właśnie jest spora szansa, że jeżeli mamy ten karmnik gdzieś w okolicy, gdzie jest sporo zieleni, właśnie sąsiedztwo czy też parku miejskiego, czy jakiegokolwiek innego zielonego, zieleńca, no to jest zawsze szansa, że ten gil do karmnika przyleci. On kocha, drodzy Państwo, słonecznik, więc jak będziecie wysypywać do karmnika słonecznik, to jest szansa, że i kiedyś jakiś gil tam zawita.
Dzieckiem będąc miałem karmnik, to gile zawsze przylatywały.
Ja muszę Państwa uzbroić w cierpliwość, przynajmniej ja się zawsze uzbrajam w cierpliwość, jeżeli chodzi o dokarmianie, bo do mnie, mieszkam w takim miejscu, że mam tylko modraszki i bogatki, natomiast raczej pod koniec zimy, nie wiem jak, z czym to może być związane, ale pod koniec zimy zwykle gile się u mnie pojawiają w sztuki.
Przelotami.
Może tak
znowu
być.
Wędrują, więc jakby siłą rzeczy gdzieś się zatrzymują i wtedy czasem przez przypadek może trafiają w dziwne różne miejsca.
Tak, tak, więc czasami właśnie dziwne takie obserwacje się zdarzają, ale jak nie przylecą za każdym zaraz na początku, tak jak tutaj do redaktora Włodzimierza za lat szczenięcych przylatywały, to proszę spokojnie, cierpliwie, konsekwentnie czekać na te ptaki prędzej czy później, mam nadzieję, że się pojawią.
A kto nie ma karmnika, to warto iść na spacer, chociażby właśnie do parku i popatrzeć, rozejrzeć się na okoliczne drzewa, krzewy. Jeżeli chodzi o drzewa, to ja zachęcam do tego, żeby szukać klonów, bo na klonach kojarzymy, że zostają o tej porze roku takie, mówiąc noski. Potocznie, noski. Tak. I gile kochają te noski i najczęściej właśnie obsiadują całym stadem właśnie takie drzewo, schylają się po ten nosek, wyłuskują z niego nasionko, i tak zjadają i ten nosek opada tak na wietrze, prawda, świetnie na ziemię i tak kolejny. Jest to cudowny spektakl. Taki gil później, mimo że ma czarny dziób, to od tych nasionek robi mu się cały zielony, więc tam zajada się tym, aż właśnie mało nie pęknie i wygląda jak taka
bombka. Zbierajcie Państwo noski do karmnika.
Tak, ale też tutaj ciekawostką jest to, że tak jak Ewelina powiedziała, to łuszczak, więc wyłuskuje sobie ziarenka i okazuje się, że on jest też dużym fanem na przykład głogu albo jarzębiny, natomiast nie tak jak kosy czy kwiczoły jest zainteresowany tym miąższem słodkim, który by się wydawało, że to jest to najfajniejsze z tego owocu. On konsekwentnie dobiera się do nasionek, te nasionka sobie rozłupuje i tymi nasionkami się żywi.
No to twardziel więc... w takim razie.
Tak, on ma taki dziubek, może on nie rzuca się jakoś w oczy, nie jest jakiś taki, jest raczej subtelny, ale jak przyjdzie co do czego, to swoją moc posiada.
Za chwilę, a właściwie już teraz przejdziemy do tematu zimowego dokarmiania ptaków. Czym dokarmiać, jak dokarmiać? Ja ostatnio trafiłem na taką fajną infografikę, taki plakacik, który sobie nawet wydrukowałem z internetu. Naprawdę świetna, a na jednej kartce zamieszczona instrukcja dokarmienia ptaków. Przez kogo stworzona? Ewelina będzie dumna. Przez Lasy Państwowe, proszę Państwa.
Tak, jestem dumna, że moja firma coś takiego wypuściła, więc w internecie można znaleźć, drodzy Państwo, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę dokarmianie ptaków, infografika na przykład, albo dokarmianie ptaków, Lasy Państwowe, wejść w grafikę i tam bez problemu Państwo to znajdą. Czyli w jednym miejscu wszystko, co ważne, jest zawarte. No, w uproszczeniu mówiąc, czym dokarmiać? Najlepiej, drodzy Państwo, zbożami.
Poczekaj, tu jest podział. Ptaki duże, ptaki małe.
Tak, albo też ptaki wodne i te takie drobne, które przylatują do naszych karmników.
Wodne
więc...
to duże.
Tak, zdecydowanie, jeżeli mamy na myśli chociażby łabędzie. Więc te wskazówki, no to jak, Włodku, od czego chcesz zacząć? Od tych dużych czy małych? Może tak zapytam.
Piotr będzie chciał od dużych, bo on uwielbia ptaki wodne, o których dawno nie mówiliśmy.
Tak, no to jeżeli mówimy o ptakach wodnych, czyli tych dużych, no to my musimy pamiętać o tym, że dostosowujemy wielkość pokarmu, czyli ten taki pojedynczy habstak, to nazwijmy, który ptaki mogą sobie zjeść, do wielkości. Więc jeżeli dokarmiamy kaczki, łabędzie, czy te ptaki wodne, no to kukurydza, pszenica, groch, słonecznik mniej, bo to już jest trochę za mała porcja. Gotowane warzywa, obierki na przykład, możemy zużyć do tego z marchwi, czy z ogórków, czy z selera jakiegoś, którego będziemy sobie gdzieś tam...
Z marchwi?
Obierki, no nie obierasz marchwi?
No tak, ale tak właśnie tak, to są strużyny, tak, takie po nożyku, wiesz, puch, puch, puch.
Dobra, czyli obierki są tylko z ziemniaków. Okej, tak. Proszę Państwa, nieważne, czy to strużyny, czy obierki, chodzi o to, że te części jabłek, czy warzyw, czy owoców, których nie zjadamy, poza skórkami oczywiście od mandarynek i innych cytrusów. Te wszystkie możemy zanieść nad wodę i zostawić tam i te ptaki na pewno sobie z tego skorzystają.
Tu jest ważna informacja na tej infografice, też nad wodę, tak? Zostawiamy to wszystko na trawniczku, nad brzegiem.
Tak, zdecydowanie. Chodzi o to, żeby to, co tam... Nie wrzucamy do wody niczego, no bo to szybko zacznie gnić, szybko zacznie nasiąkać, szybko zacznie się psuć. Natomiast jeżeli zostawimy to gdzieś tam właśnie na trawniczku przy zbiorniku wodnym, to te ptaki sobie wyjdą, sobie poskubią, zjedzą.
Nie spleśnieje.
Dokładnie tak.
Tak, a zaraz zacznie się wielkie gotowanie przed świętami, więc żeby nie marnować tego, co zostanie właśnie tych wszystkich obierek, to właśnie można przyjść z dzieckiem od razu i poedukować, prawda, pokazać to, jak się powinno dokarmiać. Można nawet właśnie...
Z dzisiu nie sypiemy żadnych bułek, chlebów i makowców.
Tak, tylko lepiej właśnie też uczyć dzieci, żeby nie marnować, tylko właśnie można dokarmiać chociażby ptaki tymi resztkami. Można też ziemniakami, tylko ziemniaki już też trzeba ugotować. Także no, można popatrzeć, poeksperymentować, zobaczyć, co ptaki będą chętnie jadły, a czego nie będą jadły. No może się okazać, że tych warzyw to niekoniecznie chętnie, no bo tak jak i nasze dzieci, prawda, tak często z tymi warzywami to jest problem, więc też no, ptaki mają dosyć podobnie, bo się przyzwyczajają do tego, co najczęściej dostają.
Moje znajome dzieci jedzą, no może nie warzywa, ale chętnie jedzą owoce, najchętniej kandyzowane.
To tak, tutaj kandyzowanych rzeczy nie dajemy, a gdybyśmy się chcieli i zdecydowali na to, żeby tego ziemniaka czy tą marchewkę ugotować, to pamiętamy oczywiście, żeby gotować w nieosolonej wodzie. Więc to nie jest tak, że możemy tutaj ugotować rosół, przyprawić go albo jakąś inną szczawiową czy ogórkową i potem te resztki dać ptakom, to już nie. Natomiast jak chcemy takie gotowane warzywa ptakom dać, to gotujemy je w nieosolonej
jak
wodzie.
Jak dokarmiać ptaki, odcinek drugi, ptaki małe?
Tak, tylko jeszcze a propos tych dużych, bo drodzy Państwo, z tymi warzywami, no to wyjdzie im na zdrowie, więc trzeba zostawić na skraju zbiornika, wytłumaczyć im, że mają to jeść i sobie oddalić się i poczekać, no bo tak naprawdę jak nic innego lepszego według ich mniemania nie dostaną, no to pewnie i to zjedzą, a tak jak powiedziałam, wyjdzie im to tak naprawdę na dobre. A co do małych ptaków, no to drodzy Państwo, sprawa jest prosta, ziarna...
Płatki owsianego.
Tak, tak, z których ja słynę. Jak najbardziej też mogą być. Na płatki przylecą i dzięcioły, i jakieś drobne ptaki, wróble, mazurki nie pogardzą.
Słonecznik.
Chociaż tak naprawdę wszyscy tak kochają słonecznik, ten taki czarny, on nie musi być, drodzy Państwo, łuskany, może być właśnie niełuskany. Ptaki sobie z nim poradzą. On jest o tyle dobry, że jest bardzo kaloryczny i w związku z tym będą chętniej jadły ptaki ten słonecznik niż te płatki owsiane, no bo płatki owsiane no, za wiele tego tłuszczu w sobie przecież nie mają,
a
prawda?
Ten gil to chętnie przyleci na słoninę.
Tak, to jest oprócz słonecznika, orzechów czy nasion po prostu, byle był to pokarm naturalny, niesolony, niekandyzowany, nieprzyprawiany papryką ani innymi historiami. Rzeczywiście takim evergreenem, jeżeli tak to mogę powiedzieć, jest słonina surowa, niewędzona w kawałku. Można ją sobie zawiesić gdzieś na jakiejś gałązce i wtedy wiele ptaków od bogatek przez modraszki po dzięcioły na pewno chętnie z takiej słoniny również skorzystają.
Ważny element też, gdzie ustawić ten i jak ustawić karmik. To wszystko jest na tym obrazku.
Tak, ja tylko jeszcze powiem, że jeżeli decydujemy się na słoninę, to poczekajmy raczej na takie dni, gdzie ta temperatura rzeczywiście będzie bliska zeru. Bo jeżeli temperaturę mamy w okolicach 8-10 stopni, to ta słonina wystawiona na słoneczko może szybko zjełczeć, popsuć się, a szkoda byłoby ptakom zaszkodzić.
Tak, więc w razie czego trzeba ją wymieniać, ale ja tylko jeszcze odnośnie tego gila, bo na słoninę to tak może nie bardzo, ale na pewno kocha słonecznik, drodzy Państwo, bo on sobie przyleci do tego karmika, usiądzie i będzie siedział i jadł, aż się tak naje, że już ledwo będzie mógł lecieć i właśnie już ostatkiem sił odleci i przyleci kolejny gil i kolejny, drodzy Państwo, więc warto.
One są takie pękate, wyglądają na obżartuchy.
Tak, i one zimą można je zaobserwować całymi statkami, więc wyglądają dosłownie jak takie bombki.
Ale przecież, no właśnie, są jeszcze bombki, czyli takie mieszańce, tak? Ziarna z tłuszczem.
Tak, to jeżeli ktoś by chciał chciał rzeczywiście kule. Takie bombki czy kule wystawić ptakom, to one też bardzo chętnie je zjedzą. Natomiast raczej unikałbym takich, że tak powiem, gotowych, zakupionych w różnych sklepach, tak to nazwijmy, bo one zwykle tą proporcję nasion do tego wypełniacza mają mniej korzystną, a jak sami taką kulę tłuszczową zrobimy, można wypełnić taką masą słonecznikowo-tłuszczową albo, nie wiem, kawałek łupiny kokosa. Jak nie mamy, to wystarczy zwykłe pudełko po jogurcie i jeżeli to sobie zawiesimy, to ptaki na pewno chętnie z tego skorzystają.
No to już wiemy, czym wracamy do ustawienia karmnika. Tak trochę na zakończenie. Uwaga na koty.
Zdecydowanie. Tutaj musimy być bardzo czujni, bo pamiętamy, że ptaki korzystają nie tylko z karmnika, więc nie tylko karmnik powinien być zaznaczony, zabezpieczony, ale też wiele ptaków korzysta z tego, co spadnie z tego karmnika na ziemię i wiele ptaków chętnie właśnie z ziemi podejmuje, tak to nazwijmy, te wszystkie ziarna, nasiona i słoneczniki, więc tu musimy mieć pewność, że żaden kot nasz, czy sąsiadów sąsiadów się tam pod naszym karmnikiem nie zaczai.
Też nie na środku ogródka, tylko gdzieś przy jakimś krzaku, żeby ptaki miały gdzie, dokąd uciec.
Tak, zdecydowanie, żeby miały się gdzie schronić przed zagrożeniem z powietrza, do tego, żeby miały po prostu możliwość, żeby usiąść i zjeść to, co zabrały z karmnika, no bo nie każdy będzie siedział tak jak gil i się obżerał do ostatnich sił. Tylko są no, chociażby sikory, które będą zabierać nasionko i właśnie odlatywać na pobliski krzew czy też drzewo. Też ważne jest to, żeby nie ustawiać tego karmnika przy oknie na przykład, bo wiadomo, że mogą być niepotrzebne zdarzenia z szybą. A poza tym przy ścianach budynków też jest ryzyko takie, że na przykład krogule polując na ptaki, będzie je zaganiał właśnie w stronę ściany i w ten sposób ułatwimy mu polowanie. Może ktoś chce mu ułatwić, no bo też jest ptakiem i też musi przeżyć zimę, więc tu już zostawiam do Państwa decyzji, jak ten karmnik ustawicie, ale no warto mieć to też na uwadze.
A najlepiej nasadzić, proszę Państwa, teraz jeszcze można to chyba zrobić, jakichś krzaków, które będą naturalnymi karmnikami.
Dokładnie tak. Natomiast jeżeli już ten karmnik chcemy sobie powiesić, to albo wieszamy go bezpośrednio na szybie, albo rzeczywiście te ładnych parę metrów, 5-6.
Na szybie? Jak to
tak,
się
są
robi?
Takie karmniki, które mają takie specjalne przyssawki i możemy je po prostu przykleić niemalże, oczywiście nie na stałe, możemy je przykleić na szybę, albo no właśnie te 5-6 metrów od jakiejś takiej szyby, czy balkonowej, czy po prostu zwykłej okiennej. Chodzi o to, żeby ptaki albo musiały dolecieć bezpośrednio do szyby i tam sobie wylądować przy tym karmniku, albo miały na tyle dużą odległość do tej szyby, żeby mogły w nią nie wlecieć. Tak
proszę bardzo, tyle opowieści, a to informacje tylko z jednej kartki A4.
I my moglibyśmy, proszę Państwa, jeszcze tak długo tak i długo, jest. Ale czas nas goni.
Więc pozostaje...
Bo zima tuż,
i pozostaje nam życzyć Państwu bogatego w ptaki Mikołaja, zwłaszcza w gile.
Tak, a jak chcą Państwo sobie to ułatwić, to karmnik, słonecznik i wtedy te ptaki na pewno do nas przylecą.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.